Dzisiaj będziemy mówić o niezniszczalności śmiertelnego człowieka. Ostatnio omawiałem zagadnienie na podstawie drugiego listu do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 10 werset, że Chrystus udaremnił śmierć, oświetlił życie i niezniszczalność przez dobrą nowinę. A więc rozświetlone życie i niezniszczalność. I ten wyraz niezniszczalność, który zamiennie tłumaczony jest jako nieśmiertelność, stał się podstawą mojego tamtego rozważania, ale również i dzisiaj. I będziemy mówić o śmiertelnym człowieku, który jest mimo wszystko niezniszczalny. Ale tytułem wstępu jeszcze chciałbym przypomnieć nam coś, co jest bardzo ważne. Jezus rozświetlił. Rozświetlił życie i niezniszczalność. I co to jest życie? To nie chodzi o czas, okres, długość. Tu chodzi o jakość. I pierwszy list Jana, pierwsze trzy wersety pierwszego rozdziału powiadają, że to, co było od początku, co słyszeliśmy, widzieliśmy na własne oczy, czego się nasze ręce dotykały, o słowie życia. Dotyczy to słowa życia, bo życie było objawione i myśmy je widzieli, świadczymy o nim i głosimy wam życie wieczne, abyście mieli wspólnotę z nami, bo my trwamy we wspólnocie z Ojcem, Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Więc życiem wiecznym to nie jest wieczne trwanie, to nie jest nieśmiertelność, lecz przebywanie z Bogiem, tak jak Adam i Ewa w swoim czasie przed upadkiem w grzech, tak też i my teraz, dzięki zbawieniu w Jezusie Chrystusie, przebywamy z Bogiem. Tutaj na ziemi na razie i śmiertelni jesteśmy, bo śmierć fizyczna nas oczekuje, ale mamy w sobie życie wieczne, bo w nas mieszka Jezus Chrystus, który jest tym właśnie życiem. I ono też nas oczekuje, gdy razem z Nim będziemy po opuszczeniu naszego ciała. I chciałbym dzisiaj o tym porozmawiać. Ale w tym wersecie z Tymoteusza, 10 werset i pierwszy rozdział, jest powiedziane, że objawionej teraz. I myśmy mówili poprzednio, że to objawianie pełnej Bożej prawdy, czyli tego, co jest potrzebne człowiekowi do zbawienia, było etapowe, progresywne. I wspominaliśmy między innymi, gdy dwaj uczniowie z Emaus nie rozumieli znaczenia Golgoty, śmierci Jezusa. Dopiero Jezus im musiał umysły otworzyć, by mogli zrozumieć Pisma. I mówiliśmy wtedy też, że Stary Testament był zbyt ubogi w prezentacji prawdziwej rzeczywistości Boga. Więc nic dziwnego, że oni nie rozumieli i że musiało nastąpić coś wewnątrz, by mogli zrozumieć. I to pełne zrozumienie dopiero nadeszło po Pięćdziesiątnicy, a kimś, kto to w pełni nam ujawnił wszystko, objawił jako tajemnicę od wieków zakrytą, stał się apostoł Paweł. I o tym będziemy za chwilę mówić szczegółowo, ale chcę, żebyśmy ten cały kontekst widzieli. Uczniowie do Emaus nie mogli zrozumieć, bo sam Stary Testament nie był w stanie im tego przedstawić. Dlatego, że Stary Testament to głównie są pradzieje i dzieje Izraela. Izraela jako ludu wybranego przez Boga. Te dzieje są dopełnione przepisami prawno-religijnymi i tak to na to należy patrzeć, Księgi Mojżeszowe na przykład, a też i różne refleksje teologiczno-moralne i filozoficzne. Przepraszam, że tak to ująłem naukowo i skrótowo, ale wszystkie proroctwa to są refleksje teologiczne. Refleksje moralne, jak mamy pisma tak zwane Salomona. Albo filozoficzne, jeśli na przykład chodzi o Księgę Hioba. Więc nie dziwmy się, że tak należy na to patrzeć. Tam nie było życia. Tam było tylko to, co potrzebne było Izraelitom do przetrwania na tej ziemi w oczekiwaniu na pełne objawienie Boga na ziemi, czyli na Mesjasza. I ktoś tak pięknie to zobrazował i właśnie ostatnio to do mnie trafiło. Pozwólcie, że teraz przywołam taki piękny opis. Biblia to portret naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak, Ewangelie przedstawiają Jego sylwetkę. A więc Ewangelia to sylwetka Jezusa. Stary Testament jest nieodzownym elementem dla kompozycji całości. Jest po prostu tłem tej całości. I to tło nas nakierowuje w stronę boskiej postaci i na nią wskazuje. Pamiętamy, gdy Izajasz zapowiada dziecię, które się narodzi i tak dalej, potem sługa Pana, gdy będzie uzdrawiał, a więc cały czas jest to tło, które nas kieruje do tej boskiej postaci, do Mesjasza, do Jezusa Chrystusa. Natomiast listy apostolskie to jest ubiór Jezusa i Jego ekwipunek. Opisują Go, Jego osobę i objaśniają. A więc Ewangelie to sylwetka, Stary Testament to tło, a listy to ubiór i ekwipunek. I stąd czytając Biblię, studiujemy ów portret. Pamiętajmy, że Stary Testament czytając, w nim mamy odkrywać Jezusa, mamy w Stary Testament wchodzić razem z Jezusem i tam Go odkrywać jako tło, Jego tło. I się nam wtedy jawi stopniowo wspaniała całość. Gdy czytamy całą Biblię, Ewangelię, sylwetka, potem listy, ten ubiór, ekwipunek, staje się cud. Postać ożywa i ktoś powiedział, ze sztalugi pisanego słowa wstępuje odwieczny Chrystus. Ten Chrystus z drogi do Emaus, by stać się naszym nauczycielem i przybliżać z całości Pisma wszystko to, co o nim napisano. To wszystko znajdziemy w konspekcie, bo załączam plik zipowany, skompresowany, gdzie są aż trzy części rozmaite, między innymi ta pierwsza część, która jest podstawą mojego rozważania i polecam, aby sobie wziąć ten konspekt i te trzy pliki z nich skorzystać. A więc w Starym Testamencie nie ma pełnej antropologii, czyli nauki o człowieku. Pełna antropologia stała się możliwa dopiero po pięćdziesiątnicy. Gdy Duch Święty zstąpił na uczniów i gdy nawiązał w ich wnętrzu łączność z duchem człowieka, dopiero gdy duch człowieka się wyzwolił, czego obrazem była glosolalia, czyli modlitwa innymi językami, i to jest jedyny dar niewystępujący w Starym Testamencie, a dopiero w Nowym Testamencie, jedyny dlatego, że musiał Duch Święty dokonać operacji we wnętrzu człowieka i tam, gdzie nastąpiło odrodzenie przez nawrócenie do Jezusa, odrodzenie przez to, że krew baranka Bożego, a nie ziemskich zwierząt, lecz baranka Bożego oczyściła sumienia, a tych sumień by nigdy nie oczyściła krew zwierzęca. Dopiero teraz do tych serc odrodzonych wstąpił Duch Święty i nawiązał łączność z ożywionym duchem człowieczym. I właśnie w tym konspekcie na końcu dosyć szczegółowo przedstawiłem, jak Nowy Testament przedstawia nam ducha człowieczego. Polecam konspekt na końcu w tym zakresie. I właśnie rzecznikiem tej pełnej antropologii nie stał się apostoł Piotr, który wygłosił piękne kazanie w dzień 50. Ale właśnie Szaweł, faryzeusz. I on pięknie przedstawił nam w swoich listach antropologię, ale przy okazji chcę zauważyć, i tutaj polecam moje wykłady na temat rozumnej lektury Biblii, abyśmy wiedzieli, że na przykład listy apostolskie to nie są traktaty teologiczne, tylko rozmowy, reakcje apostołów na problemy, jakie były w pierwszym kościele. Ale Te problemy rozwiązywano przez argumentację teologiczną, duchową. I tak właśnie antropologia również tam przebłyskuje i ją widać tu i ówdzie. Sprawa śmierci fizycznej i tego, co się dzieje z człowiekiem po śmierci fizycznej, to wszystko tam się przejawia, przewija, ale nie jako jakiś elaborat teologiczny, tylko jako wypowiedzi luźne w kontekście danej sytuacji ówczesnych chrześcijan. Dlatego też apostoł Paweł powiada w Tymoteusza, pierwszy list, 6:3, że to musi być nauka zgodna z prawdziwą pobożnością. I chcę to zaznaczyć, bo jest to sprawa kluczowa. I pobożność, te wyrazy greckie oznaczają oddawanie komuś szacunku, traktować kogoś z pietyzmem. Pobożność to po prostu jest intymna zażyłość z Bogiem. Jest to swego rodzaju dar, który nas uzdalnia, abyśmy mieli tę intymną zażyłość z Bogiem. Ale skąd wziąć tę intymną zażyłość z Bogiem? Trzeba być takim samym jak Bóg, to znaczy kompatybilnym. Jeśli Bóg jest osobą duchową, to i my musimy również być duchowo usposobieni. Nasz duch musi być zbawiony, odrodzony, zanurzony w Ducha Świętego, byśmy mogli łączyć się z Bogiem, który jest duchem. Jeśli Bóg jest święty, to już również i nasza świętość musi być nie zewnętrzna, lecz wewnętrzna, abyśmy się znów mogli integrować z Bogiem. A więc to jest pobożność. Tę pobożność tylko mogą mieć ludzie odrodzeni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, nie chrześcijanie jako członkowie religii. Nie, ale ludzie Chrystusa. Chrześcijanin w znaczeniu Chrystusowiec, człowiek Chrystusa. Ja używam tutaj i będę używał człowiek Chrystusa. I właśnie pobożność kształtuje tę relację człowieka do Boga, tak jak dziecko do ojca odczuwa bliskość i wtedy to, że wszystko, cokolwiek się słyszy i mówi, cała nauka musi być zgodna z tą relacją. I takie zestawienie nauki i pobożności, takie stwierdzenie tylko tutaj występuje. Ja w konspekcie podałem takie pięć miejsc w listach apostolskich, gdzie właśnie się o tym mówi. Na przykład o zdrowej nauce mówi nam Tymoteusz, znaczy Paweł do Tymoteusza, mówi też o naszym stosunku do władz z całą pobożnością, uczciwością. Mówi o wdowach, które muszą być pobożne i tak dalej. Też jest powiedziane w liście do Hebrajczyków o tym, że Królestwo Boże mamy przyjmować z czcią i bojaźnią. Ale polecam te wersety w konspekcie i sobie odnajdźmy, a ja pójdę dalej. Nauka. To musi być nauka zgodna z pobożnością. I właśnie w Izraelu w czasach Jezusa były dwa równorzędne stronnictwa, faryzeusze i saduceusze. I one były równorzędne. Żadne z nich nie było prześladowane, wszystkie, obydwa były na tych samych prawach, na tym samym poziomie, z tym, że były niezgodne między innymi co do spraw duchowych i do antropologii, mieli inne podejście. Podobnie i teologowie w pierwszych wiekach, w czasie reformacji i obecnie też nie są zgodni co do niektórych kwestii, między innymi co do antropologii, co do istnienia człowieka po śmierci, do innych spraw. A więc takie są fakty. Wtedy teologowie, tak powiem, w narodzie wybranym, faryzeusze, saduceusze, uczeni w piśmie, teraz teologowie nasi, chrześcijańscy, mimo że są równorzędni, zgodni co do spraw najważniejszych, ale w niektórych są całkowicie niezgodni. A jak się ma rzecz z nami, czyli z chrześcijanami ewangelikalnymi, czyli tymi, którzy są chrześcijanami dlatego, że nawrócili się do Jezusa Chrystusa, przeżyli odrodzenie przez wiarę z łaski zbawienie. A więc wszyscy chrześcijanie ewangelikalni są zgodni co do sprawy, tak to nazwę umownie, życia pozagrobowego. Dlaczego są zgodni? Bo łączy ich nie sama znajomość Pisma Świętego lub tradycja, lecz nas łączy przynależność do Chrystusa. Po prostu jesteśmy Chrystusowi, jak Paweł używa tego określenia ci, którzy są w Chrystusowi. My tłumaczymy, należą do Chrystusa. I pobożność nasza, chrześcijan ewangelikalnych, polega na, użyję teraz tego wyrażenia z pierwszego listu Jana, pierwszego rozdziału, na dotykaniu słowa życia, a więc my osobiście dotykamy Jezusa, nie rękami, lecz naszym duchem. Nasz duch człowieczy dotyka Ducha Bożego, Ducha Świętego w naszym wnętrzu i Duch Boży poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy Bożymi dziećmi. A więc nie teologiczne argumenty, nie wersety biblijne, lecz to doznanie wewnętrzne. Prawdziwa pobożność w nas tkwiąca sprawia, że później, gdy operujemy Biblią, to jesteśmy zadziwiająco tacy sami. I to jest fantastyczna rzecz. No, w ogóle nie mam słów, żeby teraz się rozradować i dalej o tym mówić, ale pójdę dalej. Taki obraz przywołałem sobie, gdy rozważałem ten całe zagadnienie i się zastanawiałem, jak to w sposób zwięzły przedstawić, a tu jest bardzo dużo, to jest rzeka, gdy chodzi o temat, tak mi się pojawił obraz wody. Woda. H2O. Jak wiemy, H2O może przybrać trzy stany. Stan ciekły, lotny i stały. I właśnie człowiek Chrystusa, ten narodzony na nowo chrześcijanin, z jednakową przyjemnością korzysta z H2O, z wody w tych trzech stanach. A więc pije ją i się w niej zanurza. Albo idzie do sauny, a dawniej się mówiło do łaźni parowej i tam korzysta z tej wody, ale w postaci gorącej pary. Albo zakłada sobie łyżwy i jeździ po lodzie. I cały czas ma ten człowiek do czynienia z wodą, z H2O w trzech postaciach. Dlaczego? I Szaweł to właśnie wyjaśnia. Bo człowiek duchowy rozumie wszystko. Dla chrześcijanina zmysłowego, duszewnego, przepraszam za rusycyzm, ale nie mamy polskiego odpowiednika, człowiek duszewny, duszą tylko funkcjonujący, Paweł to używa, 1 Koryntian, 1 rozdział, wiersz 10 do 16, 1 Koryntian 1, 10 do 16, mówi, że człowiek ten zmysłowy, ten duszewny, zmysłowy, nie rozumie, są dla niego głupstwem. To nie znaczy, że on to lekceważy, nie. Tylko po prostu nie może pojąć. Usiłuje i cały czas tylko na poziomie litery, na poziomie twierdzeń jest i nie może się zagłębić. Ta nauka to tylko sama jakaś płaska powierzchnia bez żadnej głębi. Dopiero człowiek duchowy to rozumie. I Paweł to bardzo jasno w tym pierwszym rozdziale, 10 wiersz i niżej wyjaśnia, objaśnia nam tę mądrość, która na oko ludzkie, ucho ludzkie, umysł ludzki nie zstąpiła, prawda? A Bóg nam to objawił przez swego Ducha, który w nas jest i przez Ducha, który jest w Bogu i w nas. To jest piękny fragment, polecam, aby sobie przestudiować. I właśnie ten człowiek Chrystusa, czyli chrześcijanin na nowo narodzony, ma w sobie sedno Biblii. A co jest sednem Biblii? Jezus. Nie wersety biblijne. Nie Biblia jest sednem Biblii. Nie Pismo Święte i Słowo Boże jest sednem Biblii. Sednem Biblii jest Jezus Chrystus. I poprzez właściwą, codzienną konwersację Duch Boga, Duch Boży naszemu duchowi przekazuje informacje o Jezusie na podstawie Pisma Świętego. I stąd nasze doktryny my budujemy według właściwych zasad. Nie wybiórczo, nie. Ja przygotowuję się i chcę uruchomić i za kilka tygodni być może porozmawiamy na temat rozumnej lektury Biblii i naszych codziennych spraw. Abyśmy tutaj zobaczyli, jak się nieraz mylimy, jak ja się nieraz myliłem, gdy codzienne sprawy brałem nie z Chrystusem, nie rozumiałem w pełni, tylko brałem tak zgodnie z tradycją, z oczekiwaniami ludzi dookoła mnie, czy z tym, co mi się wydaje, że Biblia mówi. Więc tu jest bardzo sprawa kluczowa, żeby z Jezusem, z Duchem Boga, nasz duch, konwersując, niewybiórczo pojmował, o co chodzi, gdy Pismo Święte mówi o tej czy o innej sprawie. I tak apostoł Paweł powiada, mamy zawsze ufność i wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, tak długo jesteśmy z daleka od Pana. To jest 2 Koryntian, 5 rozdział, wiersz 6 i niżej. Pamiętamy, on tam pisze o tym namiocie, o naszym chodzeniu przez wiarę i tak dalej, ale tu wybrałem te wersety 6-10 i właśnie mówi, że pozostajemy w ciele. Ten śmiertelny człowiek, niezniszczalny człowiek ma namiot, ma ciało i w nim pozostaje. Druga myśl, 8 werset, mamy ufność. A więc 6 wiersz mówi, mamy ufność i pozostajemy w ciele. 8 werset mówi, mamy ufność i chcemy raczej opuścić nasze ciało. Chcemy raczej opuścić nasze ciało i zamieszkać z Panem. Więc ta sama ufność sprawia, że w ciele pozostajemy i ciało również chcemy opuścić. I dalej on powiada, staramy się gorliwie, zabiegamy, by się Jemu podobać. Czy to mieszkając z Nim, czy też będąc daleko od Niego. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, by każdy odebrał to, co będąc w ciele. Ale ciało jako namiot, coś chwilowego, doczesnego. Nasze naczynie, w którym jesteśmy, instrument, którym on dla nas jest. Dla nas, dla kogo? No, dla człowieka, który jest niezniszczalny. Ciało nie jest człowiekiem. Ale my, którzy mieszkamy w tym ciele, tak Paweł to ujmuje. I właśnie przed tym trybunałem otrzymamy wtedy nagrodę za to, co zdziałaliśmy w tym ciele, czy dobro, czy zło. I właśnie to wyrażenie mamy ufność, to jest 2 razy użyte i polecam konspekt, tu jest napisane, gdy jest tłumaczone, bądź dobrej myśli. Czy ten sparaliżowany na noszach, którego nieśli koledzy i przez dach spuścili, czy ta kobieta z krwotokiem usłyszała, bądź dobrej myśli, mieć ufność. Chcemy raczej opuścić nasze ciało. I tutaj właśnie znalazłem takie dosłowne oddanie po polsku tego wyrażenia greckiego, wyemigrować i zamieszkać z Panem, być w domu z Panem. A więc ja, to nie moje ciało. Ja jestem w moim ciele, mam moje ciało, jestem oczywiście jednością, nie mogę rozdzielać, ale tak duchowo jednak Paweł to wszystko widział i on, pamiętajcie, były faryzeusz, tak to pięknie duchowo objawił, opisał. Jako pierwszy człowiek opisał tak dokładnie tę antropologię biblijną, duchową, będąc Żydem, Hebrajczykiem z Hebrajczyków. A więc wyemigrować z ciała i zamieszkać z Panem. Dlatego też nie dziwi nas Filipian 1 rozdział 21. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. A więc jakość bycia na ziemi, jakość naszego religijnego życia to jest Chrystus. A śmierć z kolei jest zyskiem, dlatego że idziemy do domu naszego Pana razem z Panem. I stąd, gdy on opisuje, oczywiście znów w innym kontekście i się musi przechwalać, ale zahacza o tę tematykę, 2 Koryntian, 12 rozdział, pierwsze wiersze, że zna człowieka, który przed 14 laty, ale czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem. Zobaczcie i znów, człowiek gdzieś tam się znalazł, został porwany aż do trzeciego nieba. I on nie wie teraz, czy to było w ciele, czy poza ciałem. Na pewno on tu opisuje siebie. Jan apostoł, gdy na wyspie Patmos miał zachwycenie i widział te wszystkie rzeczy, które opisał w Apokalipsie, wyraźnie mówi, gdy byłem w zachwyceniu ducha. To już nie ma żadnych wątpliwości, jasno opisał. Paweł tutaj był skromny, bo on pisał przecież, wiecie o czym, bronił się przed Koryntianami, którzy go oskarżali o niekompetencje. Dlatego też on tutaj nie chce za bardzo mówić o sobie, żeby się nie wywyższać, co zresztą zaznacza w tym fragmencie. A więc nie wiem, czy w ciele, czy poza ciałem, ale Bóg to wie, zostałem porwany, czy on został porwany, aż do trzeciego nieba. Znam człowieka, czy w ciele, czy poza ciałem, znów powtarza, Bóg to wie, porwany był do raju i usłyszał niewyrażalne słowa, jakich nie godzi się człowiekowi wypowiadać. I spójrzmy. Kontekst jest zupełnie nieteologiczny, bo jest to spór Koryntian z Pawłem o jego kompetencje. Ale on im takie głębokie, ciekawe rzeczy w czasie tego sporu wypowiada jako argumenty. Ale jeśli on tylko tak wyrywkowo, tak tylko rzuca sobie marginesowo, to jakżeż on musiał głęboko być zakorzeniony w Chrystusie i mieć objawienie, chcę powiedzieć, wiedzę, tę naukę zgodną z pobożnością, gdy chodzi o antropologię. Jestem pełen podziwu. Z tym, że on nie jest osamotniony. To wszystko jest do doświadczenia, do doznania, do poznania przez nas, przez każdego z nas. A więc Paweł po prostu był pierwszym, gdy chodzi o innych chrześcijan. I on to opisał dokładnie. Dlatego też nie przejmujmy się, bo to wszystko jest naszym udziałem, również i moim. I dlatego też mogę się tym tak łatwo zajmować. Mówię łatwo, ze zrozumieniem i prosto, bo to wszystko jest naszym wspólnym udziałem. Tutaj jest zaznaczone, że został porwany do raju. Ja nie chcę, bo już dochodzi pół godziny naszego rozważania, nie chcę tu wszystkich szczegółów, gdy chodzi o raj, o przyszłość naszą omawiać, dlatego w tym konspekcie, dlatego do tego pliku dodałem artykuł mojego młodszego przyjaciela, który kiedyś był w seminarium teologicznym i ja też tam wtedy wykładałem i on właśnie w ramach mojego przedmiotu egzegezy Nowego Testamentu, czy właściwie listów Pawła, napisał pewne opracowanie. Ja dlatego mam ten plik i go sobie pozwoliłem zamieścić, abyśmy sobie naszego brata Ireneusza mogli opracowanie poznać, co Biblia mówi, co mówi Nowy Testament, gdy chodzi o Królestwo Zmarłych, gdy chodzi o raj i tak dalej. Więc polecam ten konspekt, a ja już tego nie będę tutaj omawiał. Spójrzmy na list do Filipian, pierwszy rozdział, gdy Paweł powiada, że żyć w ciele dla mnie oznacza owocnie pracować i nie wiem, co wybrać, bo są obydwie możliwości przede mną. Chciałbym umrzeć i być Chrystusem. Zobaczcie, jakie nietypowe stwierdzenie. Chciałbym umrzeć i być z Chrystusem. To jest znacznie lepsze. Lecz w ciele pozostać jest bardziej potrzebne ze względu na was. A więc to jest niezniszczalność człowieka. Człowieka, który nie jest zależny od swojego ciała. Czy ciało jego, ten namiot, zwinie się i upadnie, wtedy on idzie sobie spokojnie do Jezusa Chrystusa. Pamiętamy Szczepan, gdy jego ciało właśnie ginęło pod gradem kamieni. Jezu, Panie Jezu, polecam mego ducha w ręce Twoje. Albo też mówi, gdy będę w ciele, to będę razem z wami, będę pracował. I tu właśnie jest ta nasza niezniszczalność. I stąd odpowiada, dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem, odłożono mi wieniec sprawiedliwości, który da sędzia sprawiedliwy wszystkim, którzy z miłością oczekują jego objawienia. Więc ta pełnia świadomości, że człowiek mimo śmierci fizycznej swego ciała, że człowiek jest niezniszczalny, bo jest śmierć duchowa w sadzie Eden, pamiętamy, Adam zmarł w tamtym momencie, ale Adam jeszcze żył 830 lat. A więc jego duch został odcięty od dawcy życia, od Boga. I musiał umrzeć jak drzewo ścięte, żyje jeszcze 2-3 tygodnie. Jest śmierć duchowa, i to właśnie była śmierć duchowa, a potem następuje śmierć fizyczna, gdy ciało nasze siłą rzeczy poddane skażeniu, wiotczeje, słabnie i wreszcie gaśnie, a my odchodzimy, bo duch człowieka, człowiek jest niezniszczalny do Boga, który go dał. Dlatego też jest powiedziane, że Bóg, gdy zobaczył, że człowiek grzeszy po stworzeniu już, po Adamie, Ewie, gdy widział ich potomstwo, powiedział, że mój duch się więcej nie będzie spierał z człowiekiem i że dni tego człowieka będą, jak jest powiedziane, nie będzie się wadził, nie będzie przebywał, zależy od przekładu, na zawsze mój duch. Życie jego będzie trwać 120 lat, a więc Bóg już przeznaczył, że człowiek, jego ciało będzie miało lat 120. I to chodzi właśnie o życie ziemskie, o śmierć fizyczną, o ziemskie bytowanie. Dlatego też nowonarodzony chrześcijanin, człowiek Chrystusa, jest w stanie zrozumieć prosto i właściwie takie chociażby wypowiedzi. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. I znów jest ten wyraz raj. Zobaczmy sobie do tego artykułu brata Ireneusza, czym jest ten raj. Bardzo ciekawy artykuł. Albo Szczepan też, polecam mego ducha w twoje ręce. Albo Piotr się również wypowiada w swoim liście, dopóki jestem w tym ciele, będę was zachęcać. Potem mówi o przyjściu Pana i tak dalej, polecam konspekt. Też w tym konspekcie zawarłem informację, co znaczy zamieszkać z Panem. Czyli, jak Paweł mówi, połączyć się z Chrystusem bezpośrednio po śmierci. Sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. A więc od razu, jak Szczepan, jak ten Łotr na krzyżu, od razu idziemy do naszego Pana, wejdź do radości. I właśnie rozdział 15, pierwszego listu do Koryntian, jest bardzo bogatym rozdziałem, gdy chodzi o problem zmartwychwstania ciał. Jak wiemy, to była sprawa żenująca, śmieszna w tamtych okolicznościach. Gdy Paweł na Areopagu o tym mówił, to się z niego śmiali, szli do domu i się za brzuchy trzymali ze śmiechu. O czym ten bajarz plutł? O jakimś zmartwychwstaniu ciała. Po cóż nam ciało, skoro to jest tylko grób dla naszej nieśmiertelnej duszy? A Paweł mówi tak, człowiek jest niezniszczalny, tak, ale jego ciało nie jest grobem, ono nie jest śmierdzącym jakąś powłoką, nie. To ciało wstanie z martwych i ono będzie przemienione na podobieństwo zmartwychwstałego ciała Jezusa. A więc zupełnie inna jakość. Jezus przez Ewangelię na jaśnie wywiódł, oświetlił i życie, i niezniszczalność. Nie mówimy o nieśmiertelności, bo nieśmiertelny jest tylko Bóg. To znaczy, nie jest czasem ograniczony. On był, jest i przyjść ma, wiecznie trwający. Człowiek jest śmiertelny w tym znaczeniu, że został kiedyś stworzony. Każdy z nas, gdy się rodzi, ma dzień narodzin, początek. Ale nie mamy już dnia końca. Na ziemi tak. Na ziemi, ale to opuszczamy ciało i idziemy do wieczności. Natomiast nie mamy już końca, gdy chodzi o nasze istnienie. I właśnie apostoł Paweł, gdy tę sprawę przedstawia, gdy oni tam wtedy nie wątpili w to, że człowiek, czyli tak zwana dusza, jest śmiertelna, oni wiedzieli, że jest nieśmiertelna. To nie, to wszyscy wiedzieli, bo Platon też to głosił, oni to przyjęli w Grecji. Ale ciało było niepotrzebne Platonowi, niepotrzebne było Grekom, ale potrzebne jest chrześcijanom, potrzebne jest Bogu, bo Bóg nam dał i ducha, i duszę, i ciało, i mają być niezniszczalne, nieskażone. Dlatego też i ciało musi powstać z martwych, być z martwych zbudzone lub przemienione, abyśmy w nowym ciele jako duchowe istoty. I właśnie ktoś tam w tym z jednych artykułów, które zamieszczam, powiedział, że wtedy ciało to będzie naszym organem. Będziemy po prostu jednorodną istotą, jak i dzisiaj, ale widzimy ten cały czas rozdział między duchem, duszą, ciałem. Paweł pisze o tym, aby że gdy się modlę innymi językami, to się modli mój duch, a rozum nie przyswaja i tak dalej. Tam będzie już ta symbioza pełna, bez żadnego tego podziału, ale to już będzie wieczność taka, jak była w raju, w sadzie Eden, przed upadkiem grzech. I stąd apostoł Paweł w tym właśnie 15 rozdziale bardzo precyzyjnie mówi o sprawie tej niezniszczalności i mówi, że jest Adam pierwszy, człowiek duszą żyjący. Adam drugi jest duchem ożywiającym. 15 rozdział, wiersz 45, polecam konspekt. Najpierw jest to, co zmysłowe, następnie dopiero to jest to, co duchowe. A więc pierwszy jest człowiek z ziemi i potomkowie jego są ziemscy. Drugi człowiek jest z nieba i jego uczniowie, własność, którzy są Chrystusowi, są duchowi. I to Paweł bardzo jasno przedstawia i powiada, że to, co zniszczalne, musi być przekształcone, przemienione w niezniszczalne. Co śmiertelne musi być przeobleczone w nieśmiertelność. I się dopiero wtedy wypełni słowo, że śmierć została pochłonięta przez zwycięstwo. Dlatego też i Paweł apostoł w perspektywie wyglądu ciał zmartwychwstałych daje taką antytezę. Adam i Chrystus. Ciało naturalne, które mamy, zależne od zmysłów i ciało to zmartwychwstałe będzie organem ducha, bo będzie pochodziło od Chrystusa. Dlatego też w tej jego antropologii nie dziwi na przykład takie zdanie, które wypowiedział list do Rzymian, 8 rozdział, 10 wiersz. Jeśli Chrystus w was mieszka, to ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. Więc wyraźne rozdzielenie. Ciało podlega śmierci, jest śmiertelne, ale duch ma życie na skutek usprawiedliwienia, a więc jest nieśmiertelny. Człowiek jest śmiertelny, ale niezniszczalny, dlatego że ciało podlega śmierci, a duch tej śmierci nie podlega. A więc jest to nieśmiertelność warunkowa, bośmy stworzeniami, tylko Bóg jest kompletnie nieśmiertelny całkowicie. Jeśli mieszka w was duch tego, który Jezusa wzbudził czy wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa, Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała. Zauważcie, nie przywróci do życia was, tylko wasze śmiertelne ciała, wasze namioty, mocą mieszkającego w was swego ducha. I Filipian powiada, bo nasza ojczyzna jest w niebiesiech. Oczekujemy Zbawiciela, a wiemy, że On przyjdzie ze świętymi i On przemieni nasze poniżone ciało na podobieństwo swego ciała chwalebnego. Dlatego też apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie to wszystko stawia i mówi, że ma być całkowicie nienaruszony nasz duch, dusza i ciało bez zarzutu, zachowane na dzień przyjścia Jezusa Chrystusa. I teraz polecam konspekt. Tu mam takie szersze wyjaśnienie, jak Stary Testament traktował człowieka. Był to organizm psychofizyczny niepodzielny. I tu użyłem różnych wyrazów, określeń. A potem, gdy się to ich pojmowanie duszy przekształcało, zmieniało, jak chrześcijanie do tego podchodzą, też tu jest tak opisane, ja wybaczcie, to by zajęło nam znów z 25 minut, bym to wszystko chciał powiedzieć, ale tylko chcę dojść teraz do takiej pewnej już konkluzji. Chrystus to wszystko rozświetlił przez swoje osobiste przybycie. I polecił, aby ludzie z Nim nawiązali osobistą łączność przez wiarę, by On mógł w nas zamieszkać. Zauważcie, W Starym Testamencie Bóg mieszkał wśród ludu. Nowy Testament mówi, że Bóg chce zamieszkać w człowieku. Chrystusa Bóg objawił Pawłowi w nim, nie jemu na zewnątrz, w nim. O tym mówiliśmy już nieraz. I właśnie ta świadomość musi nas mobilizować, abyśmy trwali w tym, czego się nauczyliśmy poprzez nawrócenie do Jezusa Chrystusa. Nie poprzez katechezę tylko, nie. Lecz poprzez osobiste nawrócenie do Jezusa Chrystusa. Poprzez zanurzenie w Ducha Świętego. I te pisma dopiero teraz staną się nam jasne i nas mogą obdarzyć mądrością do zbawienia przez wiarę w Jezusa. I na pewno nas nie spotka zarzut, jak spotkał faryzeuszów, że badacie pisma, bo się wam wydaje, że w nich macie życie wieczne. Mnie się nie wydaje, że mam, ja wiem, że mam życie wieczne, dlatego też i spokojnie mogę wchodzić do Starego Testamentu i się nie bać, że źle zrozumie to, co tam jest napisane. Pewna siostra teraz w niedzielę powiedziała: bracie, czytałam sobie psalm, tam napisane jest, że mamy roztrzaskiwać niemowlęta o skały. Mówi, ale ja rozumiem, że to chodzi o coś innego. A więc my rozumiemy od razu, że to jest poezja, że to jest pewna myśl wyrażona poetycko, nawiązanie do pewnych zwyczajów wojennych, ówczesnych, chociaż i dzisiaj też się dzieją takie straszne rzeczy, ale nie rozumiemy, że to jest Piśmie Świętym po to, żebyśmy my to wszyscy przez całe wieki robili. Ale my się orientujemy, dlatego że do tego nieoświetlonego, zakurzonego pokoju Starego Testamentu wchodzimy z Jezusem Chrystusem jako nowo narodzone stworzenie. I Augustyn powiedział, mówi się o nim, święty Augustyn, żył w V wieku, że Nowy Testament jest ukryty w Starym Testamencie. Ale Stary Testament jest objawiony, odkryty w Nowym Testamencie. Dlatego też nie dziwimy się, że Saduceusze sobie kpili z Jezusa. Kpili z faktu istnienia człowieka po śmierci fizycznej. Przywołali tę historię kobiety, która miała tych kolejno 7 braci, kolejno, bo umierali, znam tę historię. I to, co usłyszeli? Błądzicie, bo nie znacie pism ani mocy Bożej. Zauważcie, nauka zgodna z pobożnością. I Pan Jezus im wyraźnie tam odpowiedział i ich zatkało kompletnie, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, bo nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Dla Niego oni wszyscy cały czas żyją. I Abraham, Izaak i Jakub są w tej chwili tam, gdzie jest Bóg. Oczywiście w swoim miejscu, polecam artykuł brata Ireneusza. Są w tak zwanym w tym raju, ale są w wieczności, w oczekiwaniu na dzień zmartwychwstania ich, naszych ciał. Zauważmy, że trzeba znać pismo, ale i doznawać skutku oddziaływania słowa, które jest w tych świętych księgach. Dlatego też apostoł Paweł, gdy nawrócił się jako faryzeusz, to on potem powiedział, że moje zwiastowanie nie będzie i nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości ludzkiej, ale w nich się objawiały i duch, i moc, bo wasza wiara ma się nie opierać na ludzkiej mądrości, lecz na mocy Bożej, a więc będziemy błądzić, znając tylko Pismo Święte, ale będziemy coraz mniej błądzić, a potem w ogóle nie będziemy błądzić, znając i Pismo Święte, i skutek, moc tego Pisma Świętego, moc Bożą. Dlatego też i jako ludzie duchowi możemy się cały czas trzymać tej pięknej zasady, że nauka musi być zgodna z pobożnością. I polecam konspekt tej chwili, gdzie na końcu krótko przedstawiłem, co Nowy Testament mówi o duchu człowieczym. A więc, że życie fizyczne człowieka jest uzależnione od przebywania w nim ducha człowieczego. W ciele musi przebywać duch człowieczy I o tym Pismo Święte w kilku miejscach zaznacza, mówi. Jest mowa o duchu Jezusa, o Jego działalności po śmierci na krzyżu, albo o życiu ducha człowieczego po śmierci ciała, albo że Bóg jest nazywany Ojcem Duchów, duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już poszli tam na drugą stronę. Znamy wszyscy, że Słowo Boże przenika aż do rozdzielenia i ducha, i duszy. Mamy się narodzić z ducha i być duchowi, Ewangelia według Jana. Ten duch świadczy naszemu duchowi, albo razem z naszym duchem, że Bożymi dziećmi jesteśmy. Również działanie ducha człowieczego w naszym wnętrzu. Owoce ducha i uczynki ciała. Dlatego, że duch jest w nas, jak ten korzeń połączony z Bogiem i jak ta latorość, która jest zanurzona w krzewie i soki, które płyną z Boga, Jego świętość oddziałuje na nasze ciało, na nasz charakter i przynosimy wtedy na zewnątrz owoce na naszym ciele. Stąd to są owoce ducha, a ciało ma tylko swoje uczynki, bo cały czas wierzga jak uparty osioł. Świętość nasza jest ściśle związana z owocem ducha. W służbie dla ludzi również duch człowieka ma naczelne miejsce i tego nie można przeoczyć. To nie może być służba jedynie intelektualna, specjalistyczna. To musi być służba duchowa, mimo że i intelektualna, i specjalistyczna. Również jedność nasza, którą mamy, my, ewangelikalni chrześcijanie, przecież ci, którzy mnie słuchają, to niektórzy mnie nawet nigdy nie widzieli. Ci, których ja słucham i o nich czytam, też ich nie znam, ale wszyscy, i to są przecież miliony, miliony, i to są setki milionów ludzi dzisiaj żyjących, mamy wspaniałą jedność. Ale ta jedność jest gdzie? W czym? W nauce? Nie. W Jezusie Chrystusie. Jedność duchowa. Jedność naszego ducha człowieczego, twojego i mojego. I stąd Paweł, kończąc listy swoje w trzech listach, pisze: łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Albo pisze do Tymoteusza: Pan niech będzie z duchem twoim. I tak zakończę w tej chwili to rozważanie, bo już dochodzi prawie 50 minut tego rozważania, ale chcę nas zachęcić właśnie, abyśmy widzieli to, że Jezus przyszedł, dał pełnię objawienia Boga Ojca i dzisiaj uzdrowienie się nie odbywa w imieniu Boga Jahwe, ale w imieniu Jezusa. Zbawienie jest nie w imieniu Boga Jahwe, ale w imieniu Jezusa Chrystusa, bo Bóg Stwórca, Bóg Izraela się objawił w Jezusie Chrystusie i to jest prawdziwy Bóg, ten właśnie wiecznie istniejący, Bóg Jahwe, to właśnie jest w Jezusie objawiony. On to wszystko nam uprzystępnił, udostępnił przez Ducha Świętego, który wstąpił w dzień 50, otworzył nową erę, erę Ducha Świętego. My teraz żyjemy w tym Bożym Królestwie na ziemi, mamy przedsmak mocy wieku przyszłego. I gdy Jezus przyjdzie, to wszystko to, co jest teraz przedsmakiem, stanie się rzeczywistością. Ujrzymy twarzą w twarz, że podobni do Niego jesteśmy.